Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławionym, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, tak witano pielgrzymów, którzy na święta przybywali do Jerozolimy. Każdego pielgrzyma właśnie w ten sposób piękny witali. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Natomiast tutaj ludzie dodawali jeszcze słowo Hosanna. I to Hosanna synowi Dawidowemu. Dzisiaj słowo Hosanna raczej kojarzy nam się z przywitaniem. Kojarzy nam się z takim pozdrowieniem. Natomiast dokładne tłumaczenie tego wersetu brzmi w ten sposób. Wybaw nas teraz. Teraz wybaw. I to jest prośba skierowana do Jezusa Chrystusa, wołanie o pomoc. Wybaw nas teraz. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Wybaw nas teraz, tak jak modlą się, jak modli się całe niebo. Hosanna na wysokościach. Dzisiejsza niedziela, bracia i siostry, rozpoczyna tydzień nazwany Wielkim Tygodniem. To już są ostatnie dni życia Jezusa na ziemi. I mimo sprzeciwu i wyraźnej niechęci nawet swoich uczniów, którzy mieli tą świadomość, że jak rzeczą nader niebezpieczną jest dla ich mistrza, by szedł do Jerozolimy, Pan Jezus aż trzykrotnie ich przekonuje, że musi tam pójść. Musi tam pójść. Nawet mówi coś, co zupełnie jakby nie dociera do ich umysłów, powiadając, że jest rzeczą niemożliwą, aby Syn Człowieczy ginął poza Jerozolimą. Bardzo otwarcie mówił im o tym, że zostanie wydany w ręce grzeszników, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ich oczy jednak były zupełnie zasłonięte na słowa Jezusa. Być może sądzili, że skoro zdecydował się iść do Jerozolimy, to pewnie tylko po to, by wreszcie ustanowić swoje królestwo, a oni w tym królestwie będą odgrywać czołowe role. W drodze do Jerozolimy, jak czytamy w Bożym Słowie, nawet głośno kłócili się między sobą, kto z nich ma być największy w owym królestwie, kto ma zająć najzaszczytniejsze miejsca. Do tej rywalizacji nawet włączyła się matka synów Zebedeusza i prosiła Jezusa, by jej synowie w owym królestwie zasiadali jeden po lewicy jego, a drugi po jego prawicy. Widać więc w tej historii, że chęć władzy, bycia kimś ważnym, chęć wywyższenia się, dzisiaj powiedzielibyśmy walki o stołki, walki o stanowiska, walki o zaszczytne miejsca w hierarchii społecznej, nie jest jakimś nowym zjawiskiem i nie jest tylko cechą ludzi współczesnych, ale jest przywarą niemalże każdego człowieka od początku istnienia świata. Nawet nasi prarodzice, jak pamiętamy, w raju ulegli owej pokusie, by być kimś większym, niż stworzył ich Bóg. Chcieli być tak jak On, takim jak Bóg. Diabeł im to obiecywał. Zresztą diabeł wiele rzeczy obiecuje i tego jesteśmy świadomi, że on potrafi przychodzić z różnymi pokusami dla człowieka, ale wtedy obiecywał im, będziecie jak bogowie. Ale ta droga do wielkości nie prowadzi poprzez nieposłuszeństwo i bunt przeciwko Bogu. Taka droga raczej prowadzi do upadku, do grzechu, czy wręcz do utracenia szansy bycia w Królestwie Bożym. Dlatego też Jezus swoim uczniom ukazuje właściwą drogę do prawdziwej wielkości. Powiada do nich tak. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podoba wam się to zdanie? Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. A jednocześnie wskazuje na siebie i powiada, podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I właśnie dla Jezusa, który przez całe swoje życie w publicznej służbie usługiwał ludziom, leczył ich, karmił, uzdrawiał, uwalniał od demonów, wskrzeszał zmartwych, teraz zbliża się dzień, z którego powodu przyszedł na ziemię. Dzień, w którym życie swoje ma oddać za grzechy świata. Wiecie, uczniowie zaś byli zupełnie nieprzygotowani na taki scenariusz wydarzeń. Któż z nich wtedy przypuszczał, w tym momencie, któż przypuszczał, że porzucą swego mistrza, że jeden z nich zdradzi, drugi wyprze się znajomości z nim i to aż trzykrotnie. I oto nastaje niedziela, którą nazywamy palmową niedzielą. W ocenie uczniów ten dzień zapowiada wielki tryumf, wielkie zwycięstwo. Jezus wjeżdża do swego ukochanego miasta na źrebięciu oślicy, a tłumy wiwatują na jego cześć. Opinii faryzeuszy, zagorzałych przeciwników Jezusa, to był ich dzień porażki. Sami już zauważyli między sobą, powiadając: widzicie, że nic nie wskuracie. Oto cały świat poszedł za nim. Musiało to pięknie wyglądać. Cały świat poszedł za nim. Ale to było zmartwienie dla faryzeuszów. I powiadam, nic nie wskuramy. Za nim już poszedł cały świat. Jakże, jak wkrótce dramatycznie zmienia się sytuacja. Tłum, który wykrzykiwał na cześć syna Dawidowego, nazywając go błogosławionym, który przychodzi w imię Pańskie, który ścielił przed nim swoje szaty, rzucał pod nogi gałązki drzew oliwnych, teraz krzyczy: ukrzyżuj go. Nie mamy króla, tylko cesarza. Wypuść nam Barabasza, który był zabójcą. Nikczemni ludzie, prawda? Nikczemni ludzie. Dziś pewnie coś takiego nie mogłoby się zdarzyć. Dziś ludzie są stali w swoich przekonaniach. Wdzięczni są ludzie za każdy czyn, który doświadczają. Nie ma w ludziach żadnego fałszu, czy tak? Co powiemy o takim triumfalnym wjeździe? Powiemy krótko. To jeszcze nie był ten czas. To nie była jeszcze ta pora. Będzie jednak czas wielkiego triumfu, kiedy Jezus powróci wkrótce na ziemię, kiedy zamurowana od wielu wieków prowadząca do świątyni złota brama w murach Jerozolimy będzie na nowo otwarta, kiedy przejdzie przez nią Król Chwały. Będzie to wielki dzień triumfów, kiedy Pan nasz nie tylko przyjdzie do swojej świątyni, ale również przyjdzie po swoją świątynię. Jaką jest Jego Kościół? Ten dzień dany był, aby mógł go oglądać Jan na wyspie Patmos i tak opisał ten dzień. Posłuchajcie, w objawieniu Jana, 7 rozdział, 9 i 10 werset. Jan powiada tak: potem widziałem oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i z ludów i z języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odziany w szaty białe, z palmami w rękach swoich i wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków. Czy z Polski również? Czy z Kołobrzegu również? A teraz najważniejsze pytanie. Drogi przyjacielu, czy w tym tłumie również będziesz i ty? Zadaj sobie to pytanie. Czy ty również będziesz w tym tłumie? To jest pięknie, kiedy się tam spotkamy, prawda? Często, kiedy czasem podróżuję po Polsce, gdzieś tam w odległych stronach, a widzę samochód z rejestracją ZKL, to tak serce mi zaczyna bić. O, to Kołobrzeżanin. Skąd on się tu znalazł, prawda? Jak to pięknie spotkać jakiegoś rodaka, a jeszcze za granicą, to już zupełna radość. Ale czy twoje, moje serce będzie się wtedy radowało, kiedy przyjdzie Król Królów, Pan Panów i kiedy w białych szatach z palmami w rękach będziemy go mogli powitać? Ciekawe, ile ludzi z Kołobrzegu tam będzie witać Jezusa Chrystusa. Może stworzymy taką ligę z takim sztandarem, prawda? Napiszemy: tutaj są ludzie z Kołobrzegu. Czy będziesz tam w tym tłumie? To jest dobre pytanie. Są tam jedynie ludzie, którzy dostąpili zbawienia, którzy pojednali się za życia z Jezusem, którzy wiarą przyjęli Boży dar łaski i usprawiedliwieni z grzechów swoich, za darmo, z rąk Chrystusa, mogli przyjąć to, co jest najważniejsze, zbawienie, wieczne zbawienie. Innych tam nie będzie. Tylko tacy tam ludzie będą. Inni będą oczekiwać na straszliwy sąd wylania Bożego gniewu. Inni będą wołać wtedy i krzyczeć do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie i przed gniewem baranka, albowiem nastał wielki dzień gniewu. Któż może się ostać? Bracia i siostry, ten eschatologiczny czas, przed którym stoimy, zostało bardzo pięknie przedstawione w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeśli macie Biblię, otwórzcie to i śledźcie wszystkie te teksty, które tam są zapisane. 21 rozdział Ewangelii Mateusza. Ten właśnie rozdział rozpoczyna się opisem owego pierwszego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Żadne inne miejsce w Piśmie Świętym, jak ten właśnie rozdział cały, opisuje, jak powinniśmy przygotować się na ten wielki dzień, wspaniały dzień triumfu naszego Boga. Popatrzmy chociażby na treść tego rozdziału. Co Jezus czyni i o czym mówi? To już są Jego ostatnie wskazówki przed Jego męczeńską śmiercią. W naszych Bibliach mamy te fragmenty zatytułowane, czyli opatrzone takimi nagłówkami. Nie należą one do Biblii, ale pomagają nam przynajmniej szybko odnaleźć dany fragment i one są opatrzone, o czym dany fragment mówi. A więc po wjeździe Jezusa do Jerozolimy mamy fragment nazwany wypędzenie przekupniów ze świątyni. Potem jest fragment mówiący o nieurodzajnym drzewie figowym. Następnie Jezus rozmawia z kapłanami na temat chrztu. Ostatnie dwa fragmenty to podobieństwo dwóch synach traktujących o posłuszeństwie i o podobieństwie oraz podobieństwo o winnicy, a w zasadzie o powtórnym przyjściu Pana naszego Jezusa i karze, jaką wymierzy złym sługom. Z kolei 22 rozdział, popatrzmy na pierwsze wersety Ewangelii Mateusza, mówi o nagrodzie uczty weselnej dla tych, którzy weszli na wesele baranka. Te fragmenty Bożego Słowa w moim odczuciu obrazują Boży plan zbawienia dla każdego człowieka. I chciałbym, abyśmy chwilę na ten temat porozmawiali. W obrazowy sposób Pan Jezus chce przypomnieć to, co jest najważniejsze w Jego zwiastowaniu. To był Jego ostatni tydzień, a więc również i przez czyny i przez te historie, które czytamy w Ewangelii, Pan chciał powiedzieć do nas coś ważnego, coś, co się mówi na sam koniec, kiedy człowiek już odchodzi, kiedy przekazuje najważniejsze rzeczy. Więcej, te fragmenty mówią o naszym przygotowaniu się na przyjście Chrystusa. Mówią o rzeczach istotnych, dotyczących ludzi Kościoła w dniach ostatecznych. Nie mamy czasu dzisiaj dokładnie omawiać te fragmenty, ale choć w telegraficzny sposób, chciałbym, abyśmy się mogli im przyjrzeć i zauważyć, co dla Jezusa było najważniejszym przesłaniem, jakie chciał zostawić. Bezpośrednio i niezwłocznie po swoim wjeździe do Jerozolimy pierwsze kroki skierował Pan Jezus Chrystus gdzie? Do świątyni swego Ojca. On oczywiście nie zachwycał się pięknymi słowami, okrzykami ludzi, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy. Jego celem w tym dniu była świątynia zwana Domem Modlitwy. Na zewnątrz świątynia kapała złotem. Przyozdobiona była drogimi kamieniami. A co w środku? Co tam Jezus zastał, kiedy wszedł do środka? Każdy wie. I jak zareagował, też każdy wie. Ci z nas, którzy czytają Słowo Boże, wiedzą, jak Jezus zareagował. Czy myślimy, że i dzisiaj Pan nie interesuje się swoją świątynią, swoim kościołem? On jakby nie słyszy tych wszystkich okrzyków na Jego cześć. Wprost przeciwnie, płacze nad miastem, płacze nad ludźmi, którzy nie poznali czasu swego nawiedzenia. Ja osobiście wiem, że nie cieszą go ludzie, którzy ustami swoimi wznoszą wzniosłe, piękne okrzyki czy modlitwy, a serce ich jest daleko od Niego. Czy Jezus nie zauważył, jak to pisze Izajasz, iż lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie? Ktoś o dzisiejszych chrześcijaninach powiedział tak. Łatwiej jest przyklęknąć w kościele na oba kolana, niż poddać Bogu swoje opinie i myśli. Fajne zdanie, prawda? Czasem łatwiej jest przyklęknąć w kościele na oba kolana, niż poddać Bogu swoje opinie i swoje myśli, albo oddać Mu Jego życie, swoje życie. Ileż pięknych i zniosłych modlitw zanosi do Boga w wielu kościołach, ale w tej prawdziwej świątyni Bożej jest, jak nasze serce, czasem pełne plugastwa, grzechu i wszelkiej nieczystości. Pierwszą więc rzeczą, jaką winniśmy zrobić, aby otworzyć nasze serca dla Jezusa. Jedynie On jest w stanie zrobić tam porządek, usuwając z Niego wszelką nieczystość, wszelki brud i wszelkie zło. Żarliwość o dom Pana pożerała Jezusa. On przede wszystkim chce oczyścić swój Kościół, aby był święty i niepokalany, wolny od brudu, wolny od grzechu. Swoją świątynię Jezus oczysta raptownie i zdecydowanie, bez cienia żadnego kompromisu dla rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Możemy być pewni tego, że Chrystus przed swoim drugim przyjściem będzie chciał oczyścić swoją świątynię, którą my jesteśmy. Jak myślimy, czy Jezus będzie miał wtedy niewiele pracy? Jestem przekonany, że nigdy wcześniej, jak właśnie w naszych obecnych czasach, w Bożym Kościele jest wiele śmieci, wiele brudu, wszelkiego rodzaju grzechu, którym trzeba się rozprawić i który trzeba usunąć. Świątynia Pana ma być czysta, ma na nowo stać się domem modlitwy. Zauważmy w tym obrazie wypędzenia przekupniów świątyni, jak również scenka, kiedy faryzeusze oburzają się na dzieci, które świątyni wołały i mówiły Hosanna synowi Dawidowemu, nie podobało się to arcykapłanom i uczonym w piśmie. Jezus zaś powiada do nich, czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę? W innym miejscu Jezus powiada, jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czy nie powinna płynąć chwała z moich, z twoich ust, właśnie świątyni Pana? Czy świątynia Pana nie jest domem mojej i twojej modlitwy? Bracie i siostro, dzisiaj możesz o to zapytać. Czy jest to dom modlitwy tylko dla niewielu braci i sióstr, którzy co niedzielę prawie się modlą, a ty nie modlisz się? Nie chcesz Boga uwielbiać? Przyszedłeś w dom modlitwy. To jest świątynia twojej modlitwy. Kiedy zaś Jezus następnego dnia rano wracał do miasta, czytamy, że łaknął. I oto mamy następny obraz, następną scenkę w 21 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ta scenka przedstawia historię usniętego drzewa figowego. Jezus nie znalazł na nim owocu oprócz samych liści. Nie było na nim owocu, a wtedy rzekł, niechaj już nikt nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie, zdumiewali się i mówili, jakże prędko uschło figowe drzewo. Nie chciałbym dzisiaj zagłębiać się w znaczenie tego obrazu, tej historii, choć może warto jedynie wspomnieć, że drzewo figowe to jest obraz narodu Izraela, który w Bożym planie zbawienia został odrzucony, jak niektóre gałęzie z owego drzewa zostały odłamane, by w ich miejsce Bóg mógł wszczepić te, które z natury nie należały do drzewa oliwnego. List do Rzymian powiada, iż te gałęzie zostały odłamane z powodu niewiary. Dlatego nie przypadkiem w obrazie o ósmym drzewie figowym Pan Jezus Chrystus mówi o wierze. Zaprawdę powiada wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, powiada Chrystus, stanie się to, o co prosicie. To wielki oczywiście temat. Powinniśmy przestudiować 11 rozdział listu do Rzymian. Tam na ten temat jest szeroko omówiony. Ale teraz Pan Jezus Chrystus mówi o dalszej przypowieści, o winnicy i powiada, dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam odebrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. Czy jednak Słowo Boże nie powiada, iż owe wszczepione gałęzie z owego dzikiego drzewa oliwnego, a to my jesteśmy, poganie, w miejsce odłamanych właśnie z tych z Izraela, jeśli nie będzie przynosić owocu, te gałęzie mogą być również usunięte i usunięte z owego świętego pnia i korzenia? Apostoł Paweł tak napisał, popatrzmy na fragment z listu do Rzymian. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeśli ty odcięty z dzikiego, naturalnego drzewa oliwnego zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. i w ten sposób zbawiony będzie cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Boży plan zbawienia przewiduje, by ci z Izraela, którzy nie będą trwać w niewierze, zostali na nowo wszczepieni w swoje drzewo. Stanie się to, gdy poganie w pełni wejdą. To znaczy czas pogan, bracia i siostry, czas dla nas już się zakończy. Już się kończy. Na naszych oczach i w naszym czasie owe drzewo figowe znów ożyło. Jego gałęź już mięknie i wypuszcza liście, a wtedy mamy wiedzieć, że Pan jest blisko, że Pan jest tuż u drzwi, jak mówi Boże Słowo. Niechaj zatem nikt nie odkłada swego pojednania się z Chrystusem na jakiś późniejszy czas. Gdyż list do Hebrajczyków powiada i zadaje pytanie, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zekceważymy tak wielkie zbawienie? Chciejmy jednak wrócić do rozważanego 21 rozdziału Ewangelii Mateusza. Następny fragment w wersetach od 23 do 27 mówi o rozmowie Jezusa w świątyni z arcykapłanami i starszymi ludźmi. Koniecznie chcieli wiedzieć, jaką mocą Pan Jezus czyni te wszystkie wielkie rzeczy i kto dał im tę moc. Jezus mógł zaspokoić ich ciekawość, oczywiście. Jezus mógł odpowiedzieć na ich pytanie, ale On miał dla nich swoje pytanie i powiada, jeśli wy odpowiecie mi na moje pytanie, ja odpowiem wam na wasze. Oczywiście mógł zapytać o wiele spraw, o wiele problemów, które wiązały się z ich życiem, ale w moim odczuciu i w przekonaniu zadał im najważniejsze pytanie, jakie w życiu można postawić człowiekowi. Czy wiecie, jakie jest pytanie? O co ich pytał? W poprzednich fragmentach mówiący o Bożym planie zbawienia Jezus wskazuje na potrzebę wiary. Teraz zadaję im pytanie związane z publicznym wyznaniem tej wiary. Pyta ich o chrzest. Tak, pyta ich o chrzest. Czy chrzest był z nieba, czy od ludzi? Czy to jest Boże, czy ludzkie postanowienie? Popatrzmy, jaka była reakcja. 25 i niżej wersety. A oni rozważali to w sobie samym, mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemuście więc nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli, nie wiemy. Rzekł on do nich, to ja wam nie powiem, jaką to mocą czynię. Oto przykład zatwardziałości ludzkiego serca. Dlaczego nie chcieli przyjąć chrztu? Pyta Jezus. Czy to nie był Boży nakaz, Boże rozkazanie, Boża wola? Skąd pochodzi ten nakaz chrztu? Oczywiście lepiej jest dla nich, tamtych ludzi, skłamać i powiedzieć nie wiemy. Lepiej wywinąć się od szczerej odpowiedzi i przyznać, że powinni dać się ochrzcić, bo taki jest Boży warunek zbawienia. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, powiada Ewangelista Marek. A co z tobą, drogi przyjacielu? Czy wiecie, że w naszym zborze są ludzie, którzy lata chodzą do zboru i nigdy tego nie podjęli, takiej decyzji? Odważni ludzie. Odważni. Bardzo odważni. Nasza postawa względem Bożego Słowa i Bożych wymagań może być zobrazowana w następnym fragmencie tego słowa. Dalsze wersety od 28 do 32. O czym one mówią? Mówią o posłuszeństwie. Mówią o dwóch synach, których ojciec chciał wysłać do pracy w jego winnicy. Przeczytajmy ten fragment. A jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on powiadając, rzekł, tak jest, panie, tak jest, panie, tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział to samo. A on powiedział tak, nie chcę. Ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca, pyta Jezus. Mówią mu ten drugi. Rzecze im Jezus, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Jezus wielokrotnie zwracał uwagę na to, że to nie ten, który mówi do mnie, do niego, panie, panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który wypełnia Boże Słowo, jego wolę. Ten, który zna Bożą wolę i chce tą wolę Bożą czynić. Bóg natomiast oczekuje posłuszeństwa i wykonania tego, co powiedział. W wielkiej mowie Jezusa przeciwko faryzeuszom znalazł się podstawowy zarzut. Wiecie, jaki to był zarzut? Mówią, a nie czynią. Mówią, ale nie czynią. No tak, wiele dzisiaj ludzi mówi. Powtarza piękne modlitwy, fragmenty. Panie, tak, zbaw, Panie, wiele innych. Mówią, ale nie czynią. Właśnie z powodu ich nieposłuszeństwa Pan Jezus przytacza ostatnie w tym rozdziale podobieństwo. To jest podobieństwo o winnicy. To są wersety od 33 do 46. Znamy to podobieństwo, nie będziemy je czytali. Jeśli ktoś nie zna, niech przeczyta w domu. Choć jest ono bardzo, bardzo wymowne. Kiedy faryzeusze wysłuchali tego podobieństwa, zrozumieli, że to o nich mówi. I usiłowali go pojmać, po to, by go zabić. Możemy łatwo się domyślić, w jakim celu właśnie chcieli go pojmać. Cel był jeden, zlikwidować go, jakby wyłączyć go z swojego życia. To oni, jak owi wieśniacy, których właściciel winnicy wysłał swoje sługi, pochwycili je i pozabijali. W końcu zabili również wysłanego do nich syna, właściciela, dziedzica i sądzili, że winnica stanie się ich własnością, a oni unikną kary za swoje zbrodnie. Co uczyni Pan owym wieśniakom? Słowo Boże powiada tak. Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Z jednej strony to smutna i tragiczna historia, szczególnie dla tych, którzy odrzucają ów kamień węgielny, ale z drugiej strony otwiera się szansa dla tych, którzy niegdyś byli z dala od obietnic Bożych skierowanych do narodu Bożego, do Izraela. Nie obrażajmy się, bracia i siostry, kiedy Pan Jezus mówi o nas celnicy i wszetecznice, bo przecież takimi niektórzy z nas byli. A teraz tacy ludzie wyprzedzają owych sprawiedliwych, w cudzysłowie, do Królestwa Bożego. Czekamy zatem na ów wielki i wspaniały dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. To będzie ten dzień prawdziwego triumfu, chwały i zwycięstwa. Będzie to ta druga niedziela palmowa, kiedy już nie na oślęciu, ale na wielkim białym koniu nasz Pan wjedzie jako prawdziwy zwycięzca, król królów i Pan panów. Przyjdzie po swój kościół i zaprosi na wielką ucztę weselną. Nie bez przyczyny Ewangelia Mateusza, rozpoczynając następny rozdział swojej Ewangelii, to jest 22 rozdział, mówi o wielkiej uczcie weselnej. Niestety nie znajdą się na niej ci, którzy zlekceważyli Boże zaproszenie. Choć wszystko już było przygotowane, wszyscy mieli przyjść, ale wszyscy odmawiali. Dlatego też Boże Słowo powiada o takich ludziach, ale oni nie dbając o to odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. Zaproszeni okazali się niegodni. Słudzy więc otrzymują rozkaz, aby pójść na rozstajne drogi i kogokolwiek spotkają, mają zaprosić na ucztę weselną. Dotyczyło to również tych, którzy byli ułomni, ubodzy, ślepi, chromi. Takich Pan wesela obleka w szaty weselne i pozwala im zasiąść przy swoim stole. Czy to nie piękne? Czy to nie jest Boża łaska? A wiemy, że szatą weselną jest szata sprawiedliwości Jezusa. Nikt, kto nie jest nią odziany, obleczony, nie będzie mógł na owej wieczerzy, wielkiej wieczerzy przygotowanej przez Pana bywać na tej uczcie. I dlatego też dzisiaj Bóg do nas kieruje pytanie. Bóg dzisiaj do nas kieruje tą zachętę. Staraj się wejść na ową ucztę. Staraj się przeoblec szaty Jezusa Chrystusa. Staraj się przeoblec w Jego sprawiedliwość. Nie szukaj swojej sprawiedliwości. Nasza szata jest splugawiona. Nasza szata jest nieczysta. Ale Chrystus chce obrać w Ciebie nową, białą szatę, abyś z palmową ręką witał Jego wtedy, kiedy On przyjdzie. Obyśmy w tej liczbie się znajdowali. Amen.